serdecznie zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze rozważania dotyczące słowa liturgii Słowa Bożego drugiej niedzieli Wielkiego Postu poprowadzi dla nas ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, biblista, rektor klasztornego kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Serdecznie witamy, ojcze doktorze.
Serdecznie witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I prosimy o słowo wprowadzenia.
Drodzy słuchacze, drodzy bracia, Duch Święty, poprośmy Go, by poprowadził nas przez rozważanie czytań biblijnych na drugą niedzielę Wielkiego Postu i poprośmy właśnie tego Ducha Świętego, szczególnie o to, by pozwolił nam zrozumieć trudne słowo o ofierze, o ofiarowaniu siebie, oddaniu życia na wzór Abrahama, oddaniu tego, co najcenniejsze, kiedy Bóg poddaje nas próbom, oczyszcza nas, abyśmy potrafili oddać wszystko, tak jak Pan Bóg tego od nas zażąda, abyśmy byli dyspozycyjni, byśmy potrafili czerpać naszą nadzieję ze słów Pisma Świętego, ze słów świętego Pawła, o tej właśnie ofierze Jezusa Chrystusa za nas, bo On na wzór Izaaka został złożony w ofierze, oddany, wydany przez Ojca, przez Boga Ojca dla naszego zbawienia. Dzisiaj piątek, rozważamy drogę krzyżową i wiemy, że właśnie Chrystus jest cierpiący we wszystkich, którzy dzisiaj także cierpią, którzy są niesłusznie oskarżani, którzy są wyśmiewani. On cierpiał, jak mówił Meliton Sardes, w tym, który w Izaaku. On jest obecny również w każdej naszej trudności. Chce nas prowadzić. Dlatego prośmy Ducha Świętego, by to Słowo Boże zapadło w nasze serca głęboko, byśmy byli Jemu wierni.
Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Ty wiesz, ile we mnie jest lęku. Ty znasz wszystkie moje rany. Pomóż mi wyjść naprzeciw Ciebie, choć jestem nagi. Duchu Święty, miłości miłosierna. Duchu Święty, litości miłosierna. Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Nie chcę odmawiać Ci niczego, bez wahania zrób ze mną, co zechcesz. Chcę odpocząć na zawsze w Twojej woli. Pragnę odpocząć, odpocząć.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś mi syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakiego jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.
Czytanie z Księgi Rodzaju obejmuje niemal cały 22 rozdział tej księgi, poza niewielkimi fragmentami, które zostały pominięte. Autor na początku informuje, że treścią opowiedzianego wydarzenia będzie próba, na którą Bóg, Elohim, wystawił Abrahama. Informacja ta pozwala nam zakwalifikować opowiadanie do rangi ważnych opowiadań teologicznych, ukazujących tajemnicze działanie Boga wobec człowieka. Klaus Westermann określił je jako opowiedziana teologia, a Gerhard von Rath jako die große Versuchung, czyli wielka próba lub wielkie kuszenie. Informacja o poddaniu próbie umieszczona na początku daje nam czytelnikom wiedzę, której Abraham, bohater, nie posiada, udając się posłusznie w drogę. Przez ten zabieg autora wzrasta dramaturgia opowiadania. Jako czytelnicy oczekujemy dalej w napięciu, w jaki sposób owa próba się dokona. Chociaż w cyklu opowiadań o Abrahamie po raz pierwszy wyraźnie powiedziane jest o próbie, to jednak warto przypomnieć, że w jego życiu nie jest to pierwsza próba, jakiej Bóg go poddał. Możemy jako próby Boże widzieć chociażby Boży nakaz wyjścia z rodzinnej ziemi w Mezopotamii i opuszczenia jej, połączony z obietnicą nowej ziemi i potomstwa z 12 rozdziału, potem z 15, odnowienie tej obietnicy, następnie doświadczenie głodu w Kanaanie z 12 również rozdziału, którą to próbę Abraham nie przeszedł pozytywnie. Następnie odwiedziny Boga pod dębami Mamre, 18 rozdział, zapowiedź narodzin syna. W końcu także zgoda Boga na wypędzenie wraz z Hagar jego syna Izmaela, pierwszego syna. Wydaje się, że w całej historii Abrahama mamy do czynienia ze stopniowaniem intensywności i wielkości prób, którym Bóg go poddawał. Poprzednie próby były czymś niezwykłym, wymagającym heroizmu i wiary. Wiara w otrzymanie ziemi, którą trzeba było potem mozolnie zdobywać, wiara w liczne potomstwo pomimo podeszłego wieku i długiego oczekiwania na syna. Obecna próba jednak jest czymś niepojętym i niesłychanym. Bóg prosi o ofiarę całopalną z jedynego syna, który pozostał Abrahamowi po wypędzeniu Izmaela. I to jeszcze, jak sam dodaje, z umiłowanego syna. Dlaczego mówimy tutaj o prośbie Pana Boga? Pan Bóg zwraca się do Abrahama z prośbą, a nie z rozkazem. Wskazuje na to forma stylistyczna pierwszego polecenia, które Bóg kieruje do Abrahama. Cohortativus, który tutaj się znajduje, kachna, obyś wziął, weźże twojego jedynego syna Izaaka, którego miłujesz. Jest tu więc pewna delikatność, pomimo irracjonalności całej prośby. Następnie Bóg mówi, idź do kraju Moria i złóż tam twojego syna w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Tryb rozkazujący użyty teraz razem z dativus eticus, czyli idź sobie, pójdź sobie, lek, lecha, leka, jest powtórzeniem tego samego rozkazu, który Bóg skierował na początku historii Abrahama, kiedy go powołał, mówiąc mu, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, lech lecha, z twojego domu, do kraju, który ci wskażę. Dosłownie pozwolę ci zobaczyć. Natrafiamy tutaj zatem na wyraźne nawiązanie w tym nakazie do pierwszej próby Abrahama i do początku jego powołania. Autor jakby zamyka w pięknej inkluzji całą historię Abrahama i wszystkich jego prób wiary, którym został poddany przez Boga. O ile pierwsza próba, związana z nakazem wyjścia z ziemi rodzinnej, dotyczyła wyrzeczenia się przeszłości, zostawienia za sobą Mezopotamii, rodziny, o tyle obecna próba związana jest ze spaleniem w ofierze swojego jedynego syna i dotyczy wyrzeczenia się przyszłości, która rysowała się jako pełna łaski, wypływającej z Bożych obietnic. Jedyny syn, Izaak, zrodzony w podeszłych latach, oznaczał przecież dla Abrahama trwanie jego rodu w przyszłości, a przez to przedłużenie jako jego własnej egzystencji, pamięci potomnych, spełnienie Bożych obietnic, spełnienie się Bożych obietnic. Ofiarowanie zatem jedynego syna Bogu przez Abrahama było dla niego całkowitym, można powiedzieć, ogołoceniem. Pozostawia i przeszłość, i przyszłość. Wszystko oddaje Bogu. Jest to dogłębne wyrzeczenie, które pozostawił w Haranie przeszłość, ku której zwracał całą swoją nadzieję, i przyszłość, ku której zwracał nadzieję. Próba wiary, której Abraham zostaje poddany, stanowi próbę najwyższego stopnia. Abraham oddaje Bogu nie tylko naturalne dary, ale wyrzeka się darów łaski nadprzyrodzonych. Izaak jest przecież synem obietnicy, niezasłużonym darem łaski w podeszłym wieku. I jego Abraham oddaje, chociaż nawet nie ma świadomości, że jest poddawany próbie, tak jak my to wiemy. A próba ta jest niejako pytaniem zadanym Abrahamowi przez Boga, czy otrzymane te wszystkie dary wynikające z obietnicy traktuje on rzeczywiście jako czyste dary Bożej łaski, czy też do nich jest przywiązany, czy uważa je za swoje, czy uważa je za dary Bożej łaski, którymi Bóg swobodnie może rozporządzać i zażądać z powrotem. W ten sposób Abraham przypomina człowieka, który wchodzi w ciemną noc wiary. Poczucie zupełnego opuszczenia przez Boga, które staje się, to doświadczenie staje się trudniejsze, może nawet do zniesienia, niż sam fakt, okrutny też, zabicia syna. Abraham wprowadzony jest w doświadczenie wiary, w którym Bóg wydaje się zaprzeczać sobie samemu, w którym to doświadczeniu Bóg okazuje, jakby chciał wymazać rozpoczęte wcześniej przez siebie dzieło zbawienia w życiu Abrahama. Niejasne jest, gdzie miałby znajdować się kraj Moria, którym Abraham winien złożyć ofiarę ze swego syna i jakie jest znaczenie tej nazwy. Tradycja wiązała to miejsce ze wzgórzem świątynnym w Jerozolimie, o czym świadczy wzmianka o budowie świątyni przez Salomona w tym właśnie miejscu w Księdze Kronik, drugiej Księdze Kronik, w trzecim rozdziale. Jedna z inskrypcji nagrobnych z VII wieku przed Chrystusem potwierdza wprawdzie, że pojęciem, tym terminem Moria nazywano wzgórze świątynne w Jerozolimie. Jednakże nazwa ta w pierwotnej wersji opowiadania sprzed niewoli babilońskiej mogła, jak się przypuszcza, odnosić się także do kraju Amorytów lub mieć symboliczne znaczenie. Skład liter rzeczownika Moria pozwala na wiele etymologicznych interpretacji. Jego znaczenie można wyprowadzać zarówno z czasownika ra, widzieć, jak też od jaar, bać się, lub od jarach, uczyć. Każdy z tych czasowników odgrywa niebagatelne znaczenie w opowiadaniu. Dodatkowo grecka Septuaginta oddaje Moria przez przymiotnik hypselos, czyli wysoki, wysoka góra. Komentarzy, kraj wysoki. Komentarzy zauważają, że autor podnosi dramaturgię opowiadania przez to, że im bardziej jego akcja zbliża się do kulminacyjnego punktu, czyli zabicia Izaaka, tym bardziej akcja ta jest spowolniona. Autor skupia się na takich szczegółach jak ułożenie drwa na ołtarzu, związanie rąk i nóg, akeda, położenie Izaaka na stosie ofiarnym, a nawet wyciągnięcie ręki po nóż. Celem autora jest bowiem ukazanie Bożej ingerencji, właśnie w owym szczególnym momencie, w którym ma się dokonać zabicie syna Izaaka. Równocześnie to temu, dla którego Abraham jest posłuszny, równocześnie jest to dowód na to, że Abraham jest posłuszny. Staje się to dowodem tego, że Abraham jest posłuszny Bogu do końca, do ostatniego momentu. Dramat tej sceny w wyjątkowy sposób wzmacnia pominięty w naszym fragmencie dialog Abrahama z Izaakiem podczas zbliżania się do miejsca ofiary. Izaak jest świadom tego, jak składa się ofiarę Bogu. Widzi wszystko, co jest potrzebne do złożenia ofiary. Niosąc drwa na swoich własnych barkach, pyta ojca, gdzie jest zwierzę potrzebne do złożenia ofiary. Owieczka, jagnię, baranek. Wówczas Abraham, nie chcąc dać synowi prawdziwej odpowiedzi, daje odpowiedź wymijającą. Pan upatrzy sobie, dosłownie zobaczy sobie jagnię na ofiarę. W ten sposób, nie wiedząc nawet, Abraham wypowiada proroctwo tego, co się rzeczywiście stanie. Gdy zobaczy baranka, później w zaroślach i w zamian za syna złoży go w ofierze. Niektórzy komentatorzy upatrywali w tej odpowiedzi Abrahama pewną nutę wiary i nadziei podtrzymywanej do końca, że Bóg nie może zaprzeczyć sobie samemu, wszystkim obietnicom, które dał. W momencie zatem, w którym Abraham chwyta nóż i podnosi dłoń, by dokonać czynu dla siebie niepojętego, ingeruje Malak Adonai, posłaniec, czy też anioł Pana, wołając: Abrahamie, Abrahamie, dwukrotnie, co podkreśla pilny charakter interwencji. Abraham odpowiada: oto jestem, hinneni. Za pośrednictwem anioła Bóg powstrzymuje Abrahama przed dokonaniem ofiary ze swego syna. Po czym Abraham otrzymuje od Boga wyjaśnienie, że celem tej próby, której jest poddany, było sprawdzenie jego bojaźni, czy boi się rzeczywiście Boga, bojaźni Bożej, którą się kieruje i która w jego wypadku gotowa jest do największego poświęcenia. Autor posłużył się tutaj antropomorfizmem w odniesieniu do Boga, mówiąc, że tak jakby Bóg dopiero teraz poznał, że niczego Abraham mu nie oszczędził, ale nawet syna wydał. Jednakże nie chodzi tutaj o kwestię ignorancji Boga i rozpatrywania jej pod względem dogmatycznym, czy Bóg nie wiedział czegoś wcześniej. Lecz jak podkreślał Orygenes, chodzi tu bardziej o przykład, który dał nam Abraham, heroicznej postawy do naśladowania. Pod pojęciem bojaźni Bożej należy rozumieć żywą i pełną posłuszeństwa relację miłości do Boga, pełne heroizmu zawierzenie Bogu. Opowiadanie kończy się zapewnieniem błogosławieństwa Bożego dla Abrahama, wyrażone w prorockiej stylistyce, w której Bóg przysięga na samego siebie. Zapowiedzianej już poprzednio obietnicy licznego, do zapowiedzianej poprzednio obietnicy licznego potomstwa dochodzi teraz zapowiedź zdobycia przez Abrahama warowni nieprzyjaciół, a także zapowiedź życzenia sobie błogosławieństwa przez wszystkie ludy ziemi. Błogosławieństwa właśnie w jego potomku. Zara może być tu rozumiane jako potomstwo w liczbie mnogiej, ale także w liczbie pojedynczej. W jego potomku będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. To ostatnie proroctwo jest ważne dla nas chrześcijan, gdyż w udzielaniu sobie błogosławieństwa przez narody pogańskie, właśnie przez potomka Abrahama, możemy widzieć osobę Jezusa Chrystusa, który poprzez swoje posłuszeństwo Bogu stał się błogosławieństwem dla nas wszystkich, dla wszystkich narodów. Jak pokazuje historia interpretacji naszego opowiadania, Izrael widział siebie w osobie Izaaka, który jest złożony na ołtarzu i zwrócony Bogu i któremu Bóg z daru łaski przywraca na nowo życie. Podobnie chrześcijanie od pierwszych wieków w Izaaku widzieli zapowiedź ofiary, którą Bóg złożył ze swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. I jak powie święty Paweł, On, Bóg, nie oszczędził własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Słuchając czytania z listu do Rzymian, spostrzegamy, że zostało ono tematycznie dobrane do opowiadania o ofierze Abrahama. Podjęty jest w nim bowiem temat wydania własnego syna. W naszym tekście pojawiają się w nieco zmienionej formie słowa, które Bóg wypowiedział do Abrahama: nie oszczędziłeś własnego syna. Teraz słowa te, zgodnie ze wspomnianą wcześniej wczesnochrześcijańską interpretacją ofiary Abrahama, zostają odniesione do Boga, który wydał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Nasz tekst posiada uroczysty charakter i dopatrywano się w nim cech hymnu dziękczynnego. W liście do Rzymian pełni on rolę wielbiącego podsumowania tematyki darów zbawienia i usprawiedliwienia, o których święty Paweł mówił, pisał wcześniej w liście. Takie tematy jak skutki usprawiedliwienia w 5 rozdziale, uwolnienie od grzechu w 6 rozdziale, uwolnienie od prawa w 7, obdarzenie życiem nadprzyrodzonym, przeradza się u apostoła w podsumowujące uwielbienie i wdzięczność. Niektóre sformułowania tego uwielbienia święty Paweł zaczerpnął z tradycyjnego materiału, znanego mu być może ze śpiewów liturgicznych. Do nich zaliczyć możemy wspomnianą powyżej myśl o wydaniu przez Boga na śmierć swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, dokładnie nie oszczędzeniu nawet Jego. Słowa skierowane niegdyś do Abrahama przejął święty Paweł z tradycji, która odnosiła te słowa do Boga. Trzeba tu dodać, że śmierć Jezusa Chrystusa rozumiana jest jako śmierć odkupieńcza za nas wszystkich. Notabene do takiego rozumienia śmierci Chrystusa podprowadzały proroctwa Starego Testamentu, jak chociażby to zawarte w błogosławieństwie Abrahama, które czytaliśmy. W Twoim potomku będą sobie życzyć szczęścia wszystkie narody ziemi. Ważne w tej tradycji było także interpretacja odkupieńczej śmierci cierpiącego sługi Jahwe z czwartej pieśni, 53 rozdział Księgi Izajasza, 6 werset, gdzie powiedziane jest o słudze Jahwe, że Pan dotknął go grzechem nas wszystkich. Dosłownie zwalił na niego winy nas wszystkich. Do sformułowań tradycyjnych utrwalonych we wczesnochrześcijańskich wspólnotach należą także końcowe zdania zawierające elementy credo, a dotyczące Chrystusa. Poniósł za nas śmierć, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Zauważmy, że słowa tego credo, które święty Paweł przytacza, stanowią źródło radości i pewności zbawienia. Jest tak dlatego, że Jezus Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał, pokonał wszelkie ograniczenia naszego ziemskiego życia, odsunął skutki grzechu i przez to otworzył nam drogę do życia w chwale. Nie ma innego, lepszego powodu do chluby w tym życiu, które przecież poddane jest przemijaniu. Nie ma innego powodu, jak właśnie śmierć do chwały, do radości, jak śmierć Chrystusa za nas, z miłości, która otwiera nam bramę do życia wiecznego. Wielbiąc Boga za eschatologiczne i zbawienne dary, przytaczając tradycyjne sformułowania, święty Paweł wykorzystuje zarazem elementy retoryki, którą posługiwał się w swoich kazaniach. Nasz tekst ma cechy stylu dialogicznego. Apostoł stawia w nim retoryczne pytania. Rozpoczyna od zdania warunkowego. Jeżeli Bóg jest dla nas, można nawet przetłumaczyć to sformułowanie hyperhemon, dla naszej obrony. Jeżeli Bóg jest dla naszej obrony, stawia pytanie retoryczne po nim. Któż wystąpi przeciw nam? Następnie jako uzasadnienie podaje znane nam już zdanie o wydaniu swego Syna. On, który przecież własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Oczywistym jest, że na tak postawione pytania retoryczne jest tylko jedna odpowiedź. Nikt nie wystąpi przeciw nam. Drugie retoryczne pytanie. Jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? I znowu tylko jedna odpowiedź. Bóg podarował nam wraz ze swoim Synem wszystko jako wyraz swojej łaski. I kolejne zdania to pytania zaczynające się od artykuły kto, czy któż. Któż wystąpi z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Kto wyda wyrok potępienia? I odpowiedź, która jest zarazem znowu pytaniem retorycznym, czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Pytania mają wydźwięk eschatologiczny. Święty Paweł wyraża tu przekonanie podobne do przekonania Abrahama. Bóg, który dał tak wiele dowodów swojej łaski wobec tych, których wybrał, nie może wystąpić przeciwko nim ani w tym czasie, ani w czasie doczesnej próby, ani na sądzie ostatecznym. Wydając swojego Syna i czyniąc Jego śmierć dowodem swojej łaskawości, miłości i źródłem wszystkich innych łask, nie może ich, tych swoich wybranych, nie bronić na sądzie, a tym bardziej stanąć przeciw nim. On nie pozwoli, aby ktokolwiek inny ich także oskarżał. Syn Boży, Jezus Chrystus, do którego odnosi się podane przez Pawła wyznanie wiary, który umarł za nas, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami. On także nie wyda wyroku potępienia. Apostoł buduje w tych wersetach końcowych swoją retoryczną argumentację w oparciu o trzecią pieśń o słudze Jahwe z Izajasza, 50 rozdział 88-9, której cierpiący sługa zadaje podobne pytania wobec prześladujących go ludzi i w którego obronie staje sam Bóg. Przeczytajmy te słowa. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież, mól ich zgryzie. Interesująca jest transpozycja, której święty Paweł dokonuje. Opierając się bowiem na pieśni o słudze Jahwe, stawia on na miejscu mesjańskiego sługi wierzących w Chrystusa, nas, w których obronie nie staje Pan, czyli Bóg, ale sam Chrystus. My na miejscu Chrystusa, a Chrystus na miejscu Boga. Jako obrońca Chrystus będzie się wstawiał za nami, jeśli tylko ufamy w Jego łaskę, jeśli opieramy nasze życie całkowicie na całkowitym zawierzeniu Jego miłości do nas.
Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Jeśli chcemy dostrzec przewodni wątek wszystkich trzech czytań biblijnych przeznaczonych na drugą niedzielę Wielkiego Postu, to z pewnością nasze myśli pobiegną do cierpienia związanego najpierw z ofiarą Abrahama, z jego próbą wiary, ofiarowaniem jedynego syna, a następnie nasze myśli pobiegną do śmierci Jezusa Chrystusa, którego, jak przypomniał święty Paweł, Bóg Ojciec nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Rozważając natomiast Ewangelię ukazującą cudowne przemienienie Jezusa Chrystusa, stawiamy sobie pytanie, czy ten wątek cierpienia związanego ze śmiercią jest także w niej obecny. Odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Tak. Wątek cierpienia i śmierci Jezusa Chrystusa jest także obecny w tym ewangelicznym przekazie o cudownej przemianie Chrystusa, z tą jedynie różnicą, że jest on obecny niejako pośrednio. Zauważmy najpierw, że relacja o przemienieniu pańskim w Ewangelii Marka umieszczona jest w kontekście dwóch zapowiedzi cierpienia i śmierci Syna Bożego. Perykopę przemienienia pańskiego zarówno poprzedza zapowiedź męki, 8 rozdział, 31 werset, jak i także jest rozwijana dalej po zejściu z góry w 9 rozdziale, w 12 wersecie. Warto dodać, że do zapowiedzi cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w rozdziale 8 dołączony jest bunt Piotra wobec cierpienia i śmierci Chrystusa i stanowcza reakcja Jezusa na to, jak też zaproszenie do naśladowania Chrystusa, zaparcia się siebie samego i do dźwigania krzyża. Zgodnie zatem z wielowiekową tradycją interpretacji Ewangelii o cudownym przemienieniu Jezusa na górze, należy uznać ją za pewnego rodzaju przeciwwagę wobec cierpienia i śmierci Chrystusa, którym zgorszeni są uczniowie, a przede wszystkim Piotr, świadek przemienienia. Nasza perykopa jest zatem objawieniem się Jezusa Chrystusa w Jego przemienionym i przebóstwionym ciele. Objawienie to staje się jednocześnie zapowiedzią przemienionego przez Boga życia, a więc zapowiedzią celu, do którego ma doprowadzić właśnie cierpienie i męka Chrystusa. Objawienie się Jezusa Chrystusa w ciele przemienionym Bożą mocą nie było potrzebne samemu Jezusowi, lecz właśnie uczniom, wątpiącym w sens Jego cierpienia, śmierci, które ma prowadzić do zmartwychwstania, do życia w chwale. Warto zauważyć, że gdy schodzili z góry przemienienia, Jezus prosi uczniów, aby nie mówili o tym aż do czasu Jego zmartwychwstania. Zauważamy zatem, że wizja Jezusowej chwały ma służyć uczni, którzy są świadkami w tej scenie, ma służyć im jako umocnienie na trudne chwile Jego męki i śmierci, które będą przeżywać. Dzięki temu uczniowie schodząc z góry zaczynają rozmawiać i zastanawiać się, co znaczy powstać z martwych. Pan Jezus objawia swoją chwałę w konkretnym celu, którym jest umocnienie uczniów. Z tego powodu bierze ze sobą trzech z nich, Piotra, Jakuba i Jana, stanowiących filary przyszłego Kościoła, można powiedzieć wybranych spośród wybranych 12. Udaje się z nimi na górę wysoką, osobno, bez obecności świadków i tam zostaje przemieniony wobec nich. To ostatnie wyrażenie, wobec nich, czy przed nimi, ujawnia wspomniany cel przemienienia Jezusa, który ma służyć uczniom. Czasownik metamorfomai, przemienić się, stosowany był w mitologii greckiej, ale w niej, jak pamiętamy, bogowie przemieniali się w ludzi, aby czegoś dokonać na ziemi. Tutaj natomiast mamy coś odwrotnego. Syn Boży, będący w swej istocie jednocześnie Bogiem i człowiekiem, ujawnia niejako przed oczami uczniów swoją boską naturę. Dlatego to, czego doświadczają trzej uczniowie, jest niezwykłe. Szaty i ubranie Jezusa promieniują bielą i jasnością nieziemską, gdyż takiej bieli, jak przekonuje ewangelista, nie zdołałby osiągnąć żaden folusznik, czyli żaden człowiek zajmujący się czyszczeniem ubrań. Uczniom dane jest doświadczyć tego, jak duchowe światło promieniujące od Jezusa przenika ziemską i materialną rzeczywistość. Dzieje się tu podobnie jak w przyszłości z uwielbionym ciałem Chrystusa, które przeniknie grobowe płótna, zostawiając na nich swój nadzwyczajny ślad. Ukazanie się uczniom rozmawiających z Jezusem Eliasza i Mojżesza uzmysławia uczniom wielkość zadania i posłannictwa, jakie ma wypełnić Jezus. zostaje on ukazany im w rzędzie wybrańców Bożych, którzy w historii duchowego odnowienia Izraela odegrali znaczącą rolę. Można tu wymienić jeszcze kilka innych powodów, dla których to właśnie Eliasz i Mojżesz ukazali się uczniom. Po pierwsze, obydwaj uchodzili w tradycji Izraela za mężów Bożych wziętych do nieba. W odniesieniu do Eliasza potwierdzają to teksty biblijne, w odniesieniu do Mojżesza starożytne pisma żydowskie. Po drugie, obydwaj uznani byli za proroków czasów ostatecznych. Eliasz jako poprzednik Mesjasza, Mojżesz jako wzór proroka, który ma przyjść. Po trzecie, Mojżesz reprezentuje prawo Boże, a Eliasz proroków. Tak więc prawo i prorocy pojawiają się obok Jezusa jako dwa ważne filary objawienia Starego Testamentu. Ewangelista Marek nie zdradza treści rozmowy Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. Jedynie święty Łukasz dodaje w przekazie tego wydarzenia, że rozmawiali oni o odejściu, eksodusie Jezusa, którego miał on dokonać w Jerozolimie. Tak więc wątek cierpienia i zmartwychwstania, przez które dokona się odejście Jezusa, znowu obecny jest w scenie przemienienia. Słowo Piotra, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza, komentowane są już w samej Ewangelii jako słowa podyktowane zagubieniem i lękiem przed tajemniczością wizji. Jednakże komentatorzy zauważają, że są one zrozumiałe i jak najbardziej logiczne. Ekstatyczne przeżycie wspaniałości Królestwa Chrystusa, życia napełnionego Bogiem i Jego obecnością, wywołuje u Piotra pragnienie trwania w tym stanie uniesienia. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze nam tu być. Apostołowie chcieliby przedłużyć tę chwilę, która pozwala zobaczyć Jezusa, jak pisał Romano Guardini, w owej płomienistej tęczy boskości, która go otaczała, a która teraz okazała się widoczna. Podobnie pragnienie postawienia przez Piotra trzech namiotów nie jest wcale wzięte z obłoków, gdyż coroczna budowa szałasów z okazji święta namiotów wywoływała wśród uczestników tego święta podniecony nastrój nadejścia czasu eschatologicznego i wypełnienia się proroctw mesjańskich. Prorok Zachariasz zapowiadał obchodzenie święta namiotów jako nagrodę dla wszystkich ludów na końcu czasów. Jeszcze więcej przemawia za tym, że Piotr miał na myśli wieczne mieszkania w niebie lub namioty niebieskie, w których zamieszkują sprawiedliwi, lub apokaliptyczne zapowiedzi rozbicia namiotu przez Boga wśród swojego ludu. Obłoku, który zacienił uczniów i zakończył tym samym objawienie boskiej istoty Jezusa, nie należy wyobrażać sobie jako zwykłej chmury, lecz jako symbol rzeczywistości niewyobrażalnej, wprowadzającej i zamykającej przed człowiekiem tajemnice dla rozumu ludzkiego niepojęte. Obłok w Biblii jest znakiem Bożej obecności. Obłok Bożej obecności, jak pamiętamy, zacieniał podczas wędrówki na pustyni namiot spotkania z Bogiem. Z obłoku daje się słyszeć głos Boga, który ogłasza, że Jezus jest umiłowanym Synem i który wzywa uczniów do słuchania Go, czyli posłuszeństwa wobec Jezusa. Deklaracja "On jest moim umiłowanym Synem" uznawana jest jako ogłoszenie mesjańskiej godności Syna Bożego. Żydowskie oczekiwania mesjańskie, mesjańskich czasów, nie mówiły wprawdzie wprost, że Mesjaszem będzie sam Syn Boży, ale podprowadzały niejako do takiego właśnie rozumienia. Przypomnijmy chociażby mesjańskie psalmy, drugi psalm, 72, 110, które mesjańskiego króla określały mianem Syn Boży. W Ewangeliach tytuł Syn Boży stale odnoszony jest do Jezusa Chrystusa jako zapowiedzianego Mesjasza. Pojawia się on w najbardziej uroczystych i przełomowych chwilach życia Pana Jezusa, jak podczas chrztu w Jordanie, podczas właśnie przemienienia, czy też w części pasyjnej, podczas przesłuchania przez Sanhedryn. W Ewangelii świętego Marka określenie jedyny syn umiłowany pojawia się także w przypowieści o dzierżawcach winnicy, do których właściciel posłał najpierw swoje sługi, aby odebrali należne plony, a w końcu posłał do nich swojego jedynego i umiłowanego syna, lecz dzierżawcy zabili go. Wiemy, że Pan Jezus wypowiada tę przypowieść w odniesieniu do tych, którzy go odrzucili, przewodników Izraela, ludzi prowadzących, ludzi Izraela, którzy odrzucili Chrystusa, jedynego i umiłowanego Syna, wydali na śmierć. Więc w tym miejscu przypomina nam, kiedy słuchamy tej przypowieści, w której padają słowa, że właściciel winnicy, winnica jest obrazem Izraela, obrazem Kościoła, właściciel winnicy posłał swego jedynego umiłowanego Syna, a ci go zlekceważyli, wyszydzili, zabili. W tym miejscu przypomina nam się pełna dramaturgii opowieść o Abrahamie i jego ofierze z pierwszego czytania, który swego jedynego i umiłowanego syna nie oszczędził.
Siedem minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiejszą naszą audycję po rozważaniach liturgii Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli Wielkiego Postu, prowadzi nas ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista, rektor klasztornego kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numer do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej końcówka 56, w telefonie w naszej rodzinie 536 600 oraz końcówka 200 i numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 albo końcówka 66, kierunkowy do Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. 10 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tak się często właśnie zastanawiałem nad tymi fragmentami. Tutaj apostołowie są jakby wystraszeni, przestraszeni, w szoku, jak zobaczyli Jezusa, który jest przemieniony w chwale, który pokazał się im takim, jaki będzie po zmartwychwstaniu, taki, jaki będzie wracał razem z aniołami, jaki się pokaże w swojej prawdziwej chwale, w tym, jaki jest jego majestat i potęga. I jest pytanie właśnie, czy, no bo jeśli apostołowie, którzy z nim tyle czasu byli, tak blisko widzieli jego cuda, rozmawiali z nim przez 3 lata, byli w szoku, gdy zobaczyli tak prawdziwe Boże oblicze, co się stanie z ludźmi, jak w dzienniczku siostry Faustyny jest napisane w kilku miejscach o tym, że trzeba się przygotować, bo Pan Jezus wraca w swojej chwale na ziemię w punkcie 83, 429, 625, 635, 965 i 1732. Tu pisze o tym właśnie, że nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. To jest w punkcie 83. No i ten krzyż właśnie się zaświeci. Ludzie oprzytomnieją się. No jest pytanie, czy dzisiaj ludziom jest potrzebny Pan Bóg. Mają pieniądze, wszystko sobie załatwiają. Traktują drugiego jak murzyna, jak niewolnika, wyzysk, ucisk. Nie myślą o tym, że talenty wszystkie piękne, jakie dostali od Pana Boga, jest potrzebne.
Halo, słyszymy się?
Tak, ja no właśnie tak, chciałbym jakoś podsumować.
Bardzo dziękujemy. Pytanie jest jak najbardziej zrozumiałe. Oddajemy głos ojcu doktorowi. Prosimy bardzo.
Tak, no apostołowie są zdziwieni. Jest to objawienie na górze przemienienia, objawienie się tego, kim naprawdę jest Jezus, jakie jest Jego boskie życie i jakie będzie nasze życie przemienione w chwale. To jest zapowiedź też naszego życia. No i tutaj oczywiście Pan Michał przeniósł nas od razu do sądu ostatecznego, do tego, co mówi siostra Faustyna. No to się zgadza, że Pan Jezus daje każdemu szansę. Każdemu z nas w czasie tego ziemskiego życia objawia się jako ten właśnie, który jest miłosierny, który leczy rany, podnosi zgnębionych na duchu. Każdego chce do siebie przywołać, przyciągnąć. To jest właśnie jego miłosierdzie. I kiedyś przyjdzie jako sędzia. Kiedyś będzie właśnie nas rozliczał z tego, czy odpowiedzieliśmy na te właśnie dary łaski. Czy byliśmy tak wierni aż do heroiczności, czy do stopnia poświęcenia, jak potrafił być do końca wierny Abraham. Nie zachwiał się w swojej wierze, w swojej nadziei, że Bóg chociaż jakby zniknął mu z horyzontu, jakby Bóg jakby zaprzeczał samemu sobie, wchodził w takie ciemności. No dzisiaj wiele osób, lekceważąc, to jest prawda, lekceważąc Boże przykazania, czy nie zdając sobie sprawy właśnie z tego, co ich czeka, że będzie kiedyś, będzie sąd, postępuje źle, postępuje lekceważąco, lekceważy Boże łaski, Boże dary, wykorzystuje innych ludzi, to prawda. No, Pan Bóg będzie ich sądził, nie my. Natomiast no tutaj ta ciemność jest może w pewnym sensie podobna. Ciemność, która jest doświadczają ci, którzy są blisko Boga, których Bóg doświadcza bardzo mocno. Chce mieć ich jeszcze bliżej, żeby byli jeszcze bardziej oczyszczeni. Z tym są ciemnością, którą przeżywają ci, którzy są daleko, którzy zagubili się, jakby wchodzą w coraz większą, głębszą ciemność, która może stać się przyczyną ich właśnie upadku, wielkiego upadku. no za nich właśnie trzeba się modlić, za nich trzeba prosić Boga o to opamiętanie, o łaskę miłosierdzia właśnie w tej chwili, nawet w tej ostatniej chwili śmierci. Człowiek może dostąpić łaski nawrócenia, jeśli żałuje, jeśli wyraża swoją skruchę.
Bardzo dziękujemy. 15 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Po rozważaniach liturgii Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, drugiej niedzieli Wielkiego Postu, prowadzi nas ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, biblista. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z okolic Sierpca. Szczęść Boże obu ojcom i Bóg zapłać. Taki tutaj odczytuję motyw, który łączy, motyw przewodni wszystkie czytania i nazwałem to wiara i ofiara. Abraham dostał taki rodzaj spotęgowanej propozycji, bo przecież mógł złożyć ofiarę swego syna w okolicy swojego siedliska, a jednak Pan Bóg mówi, idź do góry, którą ci wskażę. No i tak jak pamiętam, to chyba po 4 dniach dotarł. Można tylko ewentualnie w sposób niepełny domyślać się, co działo się w sercu ojca, który wreszcie otrzymał upragnionego syna i musi go stracić. No i tutaj zdecydowała wiara. I Pismo Święte mówi, że Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Teraz jeśli chodzi o list do Rzymian, któż może podważyć wyroki Boga? Pismo Święte mówi, że wszystkie wyroki Pana są słuszne. No więc jeśli dzieje się coś złego, to nie traktujmy, że to jest wyrok Boga, bo tutaj się po prostu wplątało zło, którego autorem jest człowiek. No i teraz, jeśli chodzi o ostatnią Ewangelię, tam są takie słowa, weszli na górę wysoką, czyli moje przemienienie na wzór i na oczekiwanie Boga musi być poprzedzone wysiłkiem. I wszystkie te czytania mówią o konieczności ponoszenia wysiłku, czyli w pewnym sensie ofiary. Chociaż na przykład słowa Jezusa w jakiś sposób mogą nam tutaj powiedzmy zamglić tutaj powiedzmy ten sens ofiary, bo Jezus mówi, zastanówcie się, co znaczy, bardziej niż ofiary potrzebuje miłosierdzia. I to w sytuacji, gdy sam złożył ofiarę, swoje życie w ofierze za wszystkich ludzi. Jednak ta ofiara naznaczona jest specyficznym znamieniem, bo ona została złożona w imię miłości. I to jest dla mnie pouczenie, że każdy czyn, który powiedzmy kosztuje mnie jakiś rodzaj wysiłku, to musi to być ofiara również złożona, przeobleczona w miłość. I to jest lekcja, którą po prostu przerabiam do końca życia. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Pozdrawiamy. Ojcze doktorze, prosimy.
Tak, bardzo dziękujemy panu Pawłowi za to podsumowanie wszystkich trzech czytań. Rzeczywiście ofiara, wiara i ofiara w wypadku Abrahama jest to rzeczywiście taka próba wiary, której on nigdy nie stracił, jakby do końca doświadczany, próbowany przez Boga i do końca wytrwał, wierzył, do końca wierzył Bogu w Jego miłość, która nie może sobie zaprzeczyć, chociaż jakby to żądanie Pana Boga właśnie takie było, jak gdyby Bóg zaprzeczał samemu sobie. To właśnie ten jedyny Syn, którego tak bardzo oczekiwał, tak długo, który miał być spełnieniem wszystkich tych obietnic licznego potomstwa i objęcia ziemi obiecanej, na której można żyć, którą Pan Bóg darował. To wszystko wydaje się być stracone wraz z tą prośbą Boga o ofiarę ze swojego własnego syna. Jednak Abraham do końca, do ostatniego momentu był gotów na to, ale mimo w tej ciemności, w której trwał, i to jest dla nas oczywiście przykład, dla nas takie zaproszenie właśnie do naśladowania. Podobnie list do Rzymian, który daje nam tak wiele nadziei przez to, że w tych słowach święty Paweł, który przytacza, któż może potępić, wydać wyrok potępienia na tych, których Bóg wybrał. Bóg nie może zaprzeczyć, właśnie tutaj święty Paweł jakby to podkreśla, zaprzeczyć samemu sobie tej miłości wobec tych, którzy idą za nim, których wybrał, dla których chce szczęścia. No zło, któremu człowiek nieraz podlega, ulega, kiedy wchodzi w pokuszenie, kiedy nie ucieka od okazji do grzechu, no zawsze może go opanować, ale jednak jeżeli tylko się opamięta właśnie, jeżeli podejmuje te wysiłki, wejście na górę wysoką, bardzo słusznie, to jest właśnie symbol tych naszych wysiłków, wchodzenia, patrzenia w górę. Tak jak powiedział Romano Guardini, że to zwierzęta raczej mają ten instynkt, kierują się samym instynktem, jakby oddolnie postępują, to, co ich przyciąga ku ziemi. Natomiast człowiek ma ten wymiar wertykalny, ma duszę daną przez Boga, ducha ludzkiego, która potrafi właśnie kierować jego myśli ku ofierze, wysiłku właśnie z miłości. Tak jak Pan powiedział, ofiara Jezusa jest wzorem naszych ofiar, radosnego, miłującego dawcę. Bóg miłuje.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Urszula z województwa opolskiego. Ja mam takie dwa pytania do księdza wykładowcy. Chciałabym zapytać, czy Bóg naprawdę chce od nas ofiary i czy naprawdę od Abrahama chciał ofiary syna, czy po prostu takiej, że tak powiem, miłości do końca? I drugie pytanie, czy Bóg rzeczywiście poddaje nas próbom? I dlatego to pytam, że przecież jeżeli by to była prawda, no to po co Panu Bogu takie próby, skoro On zna ich wynik? Jest przecież wszechwiedzący, wszechmocny. No i to wszystko. Proszę o odpowiedź.
Bardzo dziękujemy Pani Urszulo.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ojcze doktorze, prosimy.
Tak, bardzo słusznie. Pierwsze pytania. Czy Bóg chce, żąda od nas ofiary? No, oczywiście jest, trzeba tu uzupełnić to, co Pani powiedziała, taką intuicją słuszną, że Pan Bóg żąda o wiele bardziej miłości. Miłości do siebie. Takiej miłości, która do końca właśnie, do końca wierzy w Jego miłość. I wiemy sami z doświadczenia, że właśnie jeżeli tak jak Pan Paweł mówił, kierujemy się tą miłością, no to ona samoczynnie, ta ofiara przychodzi. To jest jakby niemożliwe kochać drugiego człowieka w tym świecie, właśnie poddanym grzechowi, zranionym, by nie doświadczać przeciwności w tym względzie. A więc no właśnie czegoś, co tego podnoszenia się do góry, patrzenia do góry, wchodzenia na górę, szukania tych wyższych, wspanialszych wartości, nie oddawania złem za zło, zdolność do przebaczenia, to nie jest w nas z natury, to daje łaska Boża i właśnie to się dzieje, to się rodzi z miłości. Jeżeli człowiek kieruje się miłością i ma w sobie miłość do Boga, to jest to możliwe i wtedy nie odczuwa się też tej ofiary, może aż tak, nie wiem, chociaż ofiara zawsze jest odczuwalna, ale jest lżejsza, tak jak Pan Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie. Natomiast czy Bóg poddaje nas próbom, skoro jest wszechmogący, wszechwiedzący, wszystko wie, po co mu właśnie ta wiedza, jakby nie wiedział, czy jak się zachowamy, to myślę, że o wiele bardziej trzeba by to zrozumieć w ten sposób, że te próby są nam potrzebne. Nie są potrzebne Panu Bogu. Tak jak Jezusowi nie było potrzebne przemienienie na górze Tabor, tylko uczniom. To wszystko jest dla nas, miłości dla nas. Pan Bóg wielu świętych, jak wiemy właśnie z historii, no poddawał pewnym próbom, nawet pokusom, ale to było dla dobra, dla ich dobra. To nie było tak, że Pan Bóg czegoś potrzebował dowiedzieć się, tak jak właśnie mówią komentatorzy, gdzie jest powiedziane w tej scenie z Abrahamem, że teraz poznałem, tak, prawda? To jest antropomorfizm, czyli rzucenie na Pana Boga takiego ludzkiego obrazu. Pan Bóg wie, On wie, ale ta wszechwiedza jest taka, której my właśnie nie rozumiemy. Jemu to On wie, ale w sensie takim nam jest to potrzebne. My musimy się z tym zmagać, prawda? To jest taka wszechwiedza, której my nie pojmiemy. I tutaj właśnie trzeba to zrozumieć, że to wszystko dzieje się dla naszego dobra. To, co przeżywamy. Także wiemy, że pewne trudności, przeciwności życiowe kształtują nas. Sprawiają, że motywujemy się, wymagamy od siebie. I to jest chociażby tak prosto mówiąc, już nie mówiąc o tych takich wielkich doświadczeniach, próbach, którym byli poddawani święci, wielkich ofiar właśnie, które z tego wynikają, ale mówię, nie tego Pan Bóg chce, nie samej ofiary, ale by okazała się miłość.
Bardzo dziękujemy. 26 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja. Powoli dobiega końca audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca doktora Krystyna z Lublina, była sąsiadka do ojców karmelitów, ojca prowadzącego, wszystkich słuchających. No bardzo jestem zauroczona tą nauką dzisiejszą, ponieważ tak mi się splata w wczorajszym audycji rozmowy niedokończonej, kim jest Bóg. Przecież to jasno tak ojciec ślicznie przedstawił to piękno Ducha Świętego naszej nauki, kim jest Bóg, kim jest człowiek. Bóg jako ta osoba, prawda, rozumna, miłująca, przyciągająca stale do siebie, bo mamy przeciwnika, Bóg ma przeciwnika, my. I my jako te stworzonka, ale rozumne, obdarzone wolną wolą, to prawda, szkoła lubelska, personal, realistyczna, Nestor, święty pamięci ojciec Krąpiec, stale podkreślał, zostawił nam sumienie, czyli tę zdolność rozstrzygania, żeby rozstrzygnąć co dobre, co złe, to rozum. Nie tak w epoce było, że rozum dla rozumności bożkiem jest do spełnienia woli Bożej, szukania przez rozumność naszą, a pokierowaną miłością. Właśnie się drogę krzyżowo odprawialiśmy gorzkie żale w Wielkim Poście, które nas przybliżają do Boga, żebyśmy pełnili tę Jego wolę, nie swoją, a to takie trudne. No i tak modlimy się, prawda, o przymnożenie naszych wyższych uczuć, wiary, nadziei, miłości, no, które pozbawione są zwierzęta i będą tego pozbawione. Także bardzo dziękuję i no, jesteśmy osobami, prawda, dążącymi. Pamiętam zawsze ojciec mówił, my jako te dzieci Bóg kochający, pedagogiem jest, ukierunkowującym przez rodziców, przez przeszłe pokolenia do tego życia wiecznego, który jest przecież drogą, prawdą i życiem pięknym. A szkoła mówi, że prawda, dobro i piękno, to równa się świętość. A chciałam jeszcze podziękować za to, że ojciec mi uświadomił, że przeszłość, prawda, Bogu zostawmy, teraz miesiąc Bóg, przyszłość synu, też nie syn, to jest takim właśnie tym grzechem, już nie będę mówiła, ale po prostu też stawiamy na Boga w Eucharystii, w Maryi, na przykład Maryi jakiejś
szansy. Bardzo dziękujemy Pani Krystyno.
Tak, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I dajmy odpowiedzieć ojcu doktorowi, proszę bardzo.
Tak, bardzo miła jest to dopowiedzenie Pani Krystyny z Lublina. Miło usłyszeć znajomy głos i myślę, że no, jest to tutaj pięknie zauważone, że Pan Bóg dał nam wszystkie możliwości i zdolności te naturalne, rozum, wyposażył nas w sumienie, by rozeznawać tą wolę Bożą, by pełnić ją w życiu i jesteśmy stworzeniami rozumnymi, które mają to odniesienie do nieba, do Boga, do tych tej wspaniałości, którą Chrystus ukazuje nam, ukazał nam w tym cudownym przemienieniu pańskim. I to jest cel naszego życia, przez trudy do gwiazd.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy ojcu doktorowi Piotrowi Nykowi i karmelicie Bosemu, bibliście, który dzisiaj poprowadził nasze rozważania w audycji Szukając Słowa Bożego, rozważania dotyczące liturgii Słowa z najbliższej drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Serdecznie dziękujemy, ojcze doktorze.
Dziękuję bardzo również wszystkim słuchaczom.
I dziękuję wszystkim słuchaczom za współtworzenie naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.